Godzina dziekańska.
Cześć, Maciek Goniszewski. Dzisiaj gościem audycji Godzina Dziekańska jest dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, profesor UG, doktor habilitowany Jakub Stelina. Dzień dobry, panie dziekanie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Spotykamy się już właściwie po sesji. Jak ona wypadła w tym roku? Wielu studentów, pana studentów będzie źle ją wspominało?
Studenci są generalnie dobrze przygotowani. Zresztą od już jakiegoś czasu realizujemy zajęcia w nowym programie studiów i każdy rocznik, tak jak ja prowadzę zajęcia na czwartym roku, to dopiero w tym roku po raz pierwszy ci studenci według nowego programu przystępowali do sesji. Ja osobiście nie miałem czasu, żeby egzaminować, ponieważ rozliczne obowiązki i wyjazdowe, i organizacyjne uniemożliwiły mi to. Natomiast koleżanki i koledzy, którzy egzaminowali, byli pod wrażeniem. Stwierdzili, że no wyjątkowo dobry rok się trafił. Być może jest to wynik właśnie już realizacji tego nowego programu, który jakby w inny trochę sposób podchodzi do nauczania prawa. Bardziej te zajęcia są skomasowane. W związku z tym być może po prostu są też lepsze efekty, jeżeli chodzi o uczenie się. Także tutaj rozmawiałem z profesorem Tomaszewską, która właśnie egzaminowała, powiedziała, że postawiła tylko jedną ocenę niedostateczną, co jest ewenementem, muszę powiedzieć, bo mój przedmiot jest dość trudny, ale no cieszy nas to przecież. My nie pytamy po to, żeby studentów, mówiąc kolokwialnie, oblewać, tylko po to, żeby wyegzekwować wiedzę, ocenić w sposób obiektywny i prawidłowy wiedzę. No i cieszymy się, że są efekty naszej pracy.
A tak w ciągu lat, bo pan przecież od wielu, wielu, wielu lat wykłada, czy to się zmienia, ta jakość studiowania przez studentów, ich pilność?
To znaczy, muszę powiedzieć tak, że oczywiście czasy się zmieniają, też podejście studentów jest trochę inne. W tych czasach, kiedy ja studiowałem, kiedy potem zaczynałem swoją karierę na uniwersytecie, muszę powiedzieć, że był większy luz. Ja byłem, nie powiem, że jestem zdziwiony, bo wiem o tych faktach od dawna, ale zdecydowana większość studentów, zwłaszcza już pod koniec studiów, na czwartym, na piątym roku, czasami już na trzecim, podejmuje pracę, już pracują w kancelariach czy w jakichś innych instytucjach i no, z jednej strony to trochę jakby ogranicza ich możliwości czasowe, jeśli chodzi o naukę i o jakby angażowanie się w tą działalność studencką, ale z drugiej strony no, połączenie teorii, którą otrzymują na uczelni, z praktyką, którą pozyskują właśnie w kancelariach, no to też przynosi efekty. Także trzeba powiedzieć, że tutaj no, w tym aspekcie widzę dużo zmian i chyba są to zmiany pozytywne, myślę.
Dla takiego człowieka spoza Wydziału Prawa, studenta filologii polskiej, ekonomii, student prawa to jest osoba, która głównie musi zakłuwać paragrafy. Czy faktycznie na tym polega nauka prawa?
No więc ja myślę, że to jest chyba krzywdzący stereotyp, bo oczywiście to jest tak, że prawo to jest system norm, które zostały ustanowione, które obowiązują. W związku z tym no jakby poznawanie prawa no odbywa się poprzez poznawanie właśnie przepisów prawnych, ale to nie chodzi o to, żeby właśnie kolokwialnie mówiąc zakuć na pamięć przepisy, bo wszyscy wiedzą, no nawet jak ktoś się nie zna na prawie zupełnie, wie, że prawo się ciągle zmienia. Zmian przepisów prawnych jest bardzo wiele. No, można powiedzieć, że w ciągu roku Sejm uchwala po kilkaset ustaw, prawda? Bardzo często są to nowelizacje już obowiązujących aktów prawnych, także cały czas mamy ruch, jeżeli chodzi o zmiany przepisów. W związku z tym jakby uczenie się przepisów na pamięć nie ma oczywiście sensu. My staramy się podchodzić do tego w ten sposób, że my uczymy pewnych mechanizmów, pewnych prawidłowości, pewnych zasad, dlatego że jakby chcemy dać tym przyszłym adeptom prawa pewne narzędzia do ręki, prawda? Prawnik przede wszystkim dokonuje wykładni przepisów, egzegezy tych przepisów, stara się, ponieważ ta inflacja prawa powoduje, że bardzo często mamy przepisy sprzeczne, mamy jakieś niejasne sformułowania, mamy cały szereg problemów w praktyce. W związku z tym my musimy wyposażyć tego przyszłego prawnika w narzędzia, aby on sobie poradził w tej sytuacji, bo przyjdzie do niego klient i poprosi o poradę i on będzie musiał mu tej porady udzielić, prawda? No i nie będzie musiał, nie będzie mógł powiedzieć, że no przepraszam bardzo, ale są spory w doktrynie, albo jest sprzeczne orzecznictwo, albo to można rozumieć na dwojako, to trzeba przedstawić pewne argumenty na podstawie pewnej wiedzy, którą się pozyskało i na podstawie, czy wykorzystując narzędzia, które my staramy się studentom zaoferować. A więc właśnie jak interpretować przepisy, jak je wykładać w taki sposób, żeby unikać sprzeczności, ale oczywiście przy zachowaniu pewnych takich standardów, prawda, przy zachowaniu pewnych zasad, pewnej aksjologii systemu prawnego. W związku z tym, no, ja tak postrzegam swoją rolę i także wtedy, kiedy się egzekwuje wiedzę od studentów, samo jakby właśnie zakucie tak zwane na pamięć, owszem, powoduje, że ktoś zna formułki, ale już jakby wykorzystanie ich w praktyce może się okazać bardzo trudne. Oczywiście, nie będę też ukrywał, że pewien element pamięciowy, też jest, ale to wszędzie tak jest, że trzeba pewne podstawy trzeba mieć, prawda? Natomiast raczej staramy się ukazywać mechanizmy. Nie chodzi nam o to, żeby student dokładnie wyrecytował treść przepisu, tylko żeby po prostu wiedział, o co w tym przepisie chodzi. Dlaczego taki przepis został ustanowiony, jakim wartościom on służy, jak on w praktyce ma zafunkcjonować, żeby odniósł ten skutek, który przyświecał ustawodawcy, który daną regulację uchwalił. Także trochę tej pamięciówki jest, ale raczej właśnie logika, raczej właśnie kojarzenie faktów, to są te najcenniejsze umiejętności prawnika. Potem też w pracy, już po zakończeniu studiów, też przecież bardziej liczy się kreatywność, prawda? Nie to, bo my teraz mamy takie narzędzia, że sama znajomość przepisów jest niewystarczająca, bo my do tych przepisów mamy łatwy dostęp. My mamy bazy danych informatyczne, więc to już nie są te czasy, jak ja studiowałem, kiedy w ogóle była trudność w dostępie do materiału. Nie wydawano nawet w formie papierowej tyle książek, prawda, więc to był problem. To w tej chwili wszystko jest w komputerach, wszystko jest w bazach danych, mamy łatwy dostęp do wszystkiego, także nawet jeżeli się nie pamięta treści przepisu, ale wiemy, że jest taki przepis, wiemy mniej więcej, co on reguluje, czasami trzeba do niego zerknąć, żeby dokładnie jakby odczytać, prawda, czy jakiś termin, czy jakieś sformułowanie, więc to tylko temu to służy. Natomiast nie ma potrzeby być taką chodzącym słownikiem, czy chodzącą encyklopedią, gdzie wszystkie przepisy staram się nauczyć. Bo tak jak mówię, one dziś obowiązują w takiej postaci i jest bardzo duża szansa na to, że za niedługi czas będą zmienione.
Dla maturzystów kierunek prawo jawi się jako kierunek trudny, ale jednocześnie gwarantujący później dobrze płatną pracę. Jak wygląda rekrutacja? Czy w tej chwili jest dużo osób zainteresowanych? Które z tych argumentów w tych kalkulacjach maturalnych przeważa?
To znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o rekrutację, to my nie odczuwamy tutaj jakiegoś spadku zasadniczego. Powiedzmy, nasz flagowy produkt w postaci studiów prawniczych, pięcioletnich, jednolitych, magisterskich, on cieszy się niezmienną, wysoką popularnością. Tutaj powiedzmy mamy średnio 3-4 kandydatów na miejsce, co jest całkiem powiedziałbym takim przyzwoitym wynikiem, to świadczącym o tym, że sporo właśnie, że jest ta popularność. Mamy oczywiście takie kierunki jak kryminologia, która jak ruszyliśmy z kryminologią, to przecież był w ogóle rekord na skalę krajową. We wszystkich mediach było to podawane, że ponad 40 osób na miejsce, prawda, się zgłosiło, więc to świadczy o tym, że trafiliśmy w dziesiątkę, więc z tym nie mamy problemu. Mamy studia doradztwo podatkowe realizowane z Wydziałem Zarządzania, tutaj też nie ma problemu. No powiedzmy, że troszeczkę obserwujemy taki spadek zainteresowania studiami administracyjnymi, zwłaszcza na drugim stopniu. No ale z drugiej strony obecne zmiany tak zwanego algorytmu podziału środków, które jakby premiują w tej chwili uczelnie, które przyjmują mniej studentów, no powoduje, że akurat ograniczyliśmy w tym roku limity przyjęć na kierunek administracja po to właśnie, żeby te wskaźniki wypełnić. No i tym samym jakby trochę tych mniej osób przyjęliśmy. Natomiast, tak jak mówię, na prawo nie ma żadnego problemu. Obserwujemy za to wyraźny spadek, ale to jest zrozumiałe, jeżeli chodzi o studia niestacjonarne. Tutaj powiedzmy rynek się trochę nasycił, więc ale mamy taką jakby stabilny poziom tutaj studentów. Także w tej chwili na wydziale studiuje około 4 czy 4,5 tysiąca studentów. No w szczytowym okresie było to ponad 6 tysięcy, prawda? Więc tutaj widać wyraźny spadek. No ale nie jest to dla nas dramat. No radzimy sobie jakby nie tak jak mówię, nie mamy kłopotów z tym, aby wypełnić limity i myślę, że ten potencjał cały czas jest. A co jakby kieruje młodymi ludźmi? No ja myślę, że wiele elementów. Oczywiście prawo jest w ogóle bardzo ciekawym kierunkiem. To jest właśnie, jeśli się odrzuci ten stereotyp, że tam trzeba zakuwać przepisy, co jest jakby nieprawdą, no to oczywiście jest to niezwykle rozwijający kierunek, dlatego że on uczy właśnie postrzegania świata w sposób taki bardzo logiczny, racjonalny. Prawo łączy w sobie wiele elementów, bo oczywiście mamy tą tak zwaną dogmatykę prawniczą, czyli ten trzon przedmiotów, prawda, jakby trzon systemu prawnego, ale mamy całą masę przedmiotów, takich jak historyczne przedmioty, prawda, które pokazują nam pewną genezę, a więc rozwijają nas pod kątem jakby tego rozwoju systemu prawnego, ale też systemu społecznego, bo to są jakby nieodzowne elementy. Prawo zawsze funkcjonowało przecież w społeczeństwie, w jakiś sposób kształtowało to społeczeństwo, w jakiś sposób przemiany społeczne odbijały się także na systemie prawnym, więc tutaj te zależności są bardzo ciekawe. Mamy też filozofię prawa, prawda, czy teorię prawa, to też są niezwykle ciekawe przedmioty, które też jakby pokazują no jakby samą istotę naszej egzystencji. Więc to są bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawy kierunek, bardzo ciekawe przedmioty, które dają naprawdę dużą taką satysfakcję z poznawania tego, prawda, z dochodzenia jakby do tej racjonalności, prawda, albo do stwierdzania, no co ten ustawodawca wymyślił, prawda, dlaczego akurat takie przepisy przyjął, skoro to nie ma na przykład sensu według naszego zdania, prawda. I potem cieszymy się, no tak, nastąpiła zmiana przepisów, więc ustawodawca jakby podzielił tutaj nasze wątpliwości. Więc jest to naprawdę taki fascynujący obszar do poznawania. No i oczywiście dający perspektywy, bo przecież możliwości pracy po prawie, czy po tych kierunkach prawniczych jest bardzo wiele, bo to oczywiście to są te ścisłe zawody prawnicze, prawda, czy w wymiarze sprawiedliwości, czy w ochronie prawnej, prawda, a w adwokaturze, w radcostwie, w notariacie i tak dalej, więc to samo w sobie jest ciekawe, ale proszę zauważyć, że właściwie prawnicy poprzez to, że jakby poznają pewne mechanizmy, prawda, no to są wyposażeni w takie uniwersalne narzędzia i jest bardzo wielu prawników w biznesie, jest bardzo wielu prawników w administracji, w urzędach. No jeżeli patrzymy na świat polityki, również mamy wielu prawników, dobrze sobie w tym świecie radzą. W związku z tym faktycznie perspektywy są po prawie bardzo ciekawe, rozległe. W związku z tym no myślę, że to po prostu przyciąga, prawda? To jest pewne wyzwanie dla ambitnych ludzi i cieszymy się, że oni się znajdują i przychodzą do nas.
Też się cieszę. Teraz proponuję chwilę przerwy na muzykę. Wracamy po przerwie.
Tak jak ty, Rozdarty, słaby, złamany, zły. Zaszczuty w świecie paranoi, strachu, ambicji, honoru i walki. Czuję się oparty z uczuć, z moich myśli zgwałcony, mentalnie poniżony, oszukany przez tych, którym swoje życie oddałem i ślepo ufałem przez wszystkich moich ludzi, których tak bardzo kochałem. Odrzucam te chwile i wszystkie słowa, którymi złamali, opętali. Odrzucam Boga, dogmaty, świętości, herezje. Odrzucam pustą poezję, wszystkie ich oczy puste.
Witam po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, profesor UG, doktor habilitowany Jakub Stelina. Panie dziekanie, mówił pan o tym, że prawo daje wiele różnych możliwości, że jest to bardzo rozwojowa dziedzina nauki i też wpływa na rozwój osób, które studiują prawo. Jakie nowe kierunki proponujecie w takim razie w tej chwili?
Znaczy, nasza oferta jest w tej chwili bardzo szeroka. Myśmy parę lat temu wyszli poza ten taki żelazny krąg przedmiotów ściśle prawniczych i kierunków ściśle prawniczych, bo sam wydział nazywa się Wydział Prawa i Administracji. Prawda? I to jest taka tradycyjna nazwa. Prawie wszystkie wydziały w Polsce noszą taką nazwę i faktycznie realizują kształcenie na kierunku prawo i na kierunku administracja, która jest takim jakby w tym obszarze nauk prawnych taką dyscypliną naukową. Natomiast kiedy ja zostałem dziekanem, mogę powiedzieć, że jestem pierwszym dziekanem w historii wydziału, który jakby rozszerzył ofertę, bo rozpoczęliśmy właśnie studia na kryminologii, a więc wyszliśmy trochę poza ten klasyczny układ. Potem pojawiły się doradztwo i podatki, doradztwo podatkowe realizowane wspólnie z Wydziałem Zarządzania. Potem pojawił się kierunek, to wynikało też ze zmiany przepisów, które dawały pewne możliwości, prawo w gospodarce i administracji. Mamy także angielskojęzyczne studia, European Business Administration. W związku z tym ta oferta jest szersza. I oczywiście cały czas chcieliśmy ją wzbogacać, no bo trzeba się dostosowywać do rynku, do oczekiwań. No ale tutaj trochę nam pokrzyżowały plany zmiana zasad finansowania jednostek. i ten tak zwany algorytm Gowina, prawda, który spowodował, że musi być pewien przelicznik, to znaczy określona liczba studentów na wykładowcę. No my przy takiej popularności naszych kierunków, zwłaszcza studiów niestacjonarnych, gdzie jakby te limity były, no jakby nie były takie sztywne, prawda, można było reagować, jeżeli było większe zapotrzebowanie, to te limity można było zwiększać, to myśmy, no tak jak mówiłem, w szczytowym okresie mieliśmy 6 tysięcy studentów. I to jakby w sensie dydaktycznym spadało na określoną liczbę pracowników, bo przecież nie zwiększaliśmy jakoś drastycznie zatrudnienia, bo, no bo po prostu trzeba patrzeć odpowiedzialnie na funkcjonowanie wydziału. I w związku z tym te wskaźniki oczywiście u nas są o wiele wyższe. I teraz staramy się to trochę ograniczać, aby je osiągnąć. W związku z tym siłą rzeczy no, wyhamowaliśmy, jeżeli chodzi o proponowanie nowych kierunków, które przyciągałyby dodatkowych studentów, no bo właśnie jesteśmy teraz w kropce, czy tutaj jakby na szczeblu całej uczelni jest taka polityka, żeby ostrożnie podchodzić do tych spraw. Także w tej chwili nie mamy takich planów, aby uruchamiać nowe kierunki. Zobaczymy w przyszłości, bo potencjał jest duży, tutaj możliwości jest dużo, ale tak jak mówię, poczekamy, zobaczymy jaka będzie sytuacja też po reformie szkolnictwa wyższego. Natomiast staramy się jakby wzbogacać naszą tą ofertę, która już jest, poprzez jej jakąś modernizację, poprzez pewne zmiany. No też muszę powiedzieć, że to już o czym wspomniałem, nowy program studiów prawniczych, prawda, po ponad 40 latach właściwie wykładania według tego samego schematu. Znaczy nie mówię, że program, który realizowaliśmy był dokładnie taki sam jak przed 40 laty, no bo wiadomo, zmieniało się uwarunkowania, pojawiały się nowe przedmioty, pewne znikały, więc on był cały czas dostosowany do realiów. Natomiast 4 lata temu zasadniczo zmieniliśmy jakby jego strukturę, podeszliśmy trochę inaczej. Obecny program studiów prawniczych dzieli się jakby na dwie części, znaczy na to takie twarde jądro, czyli to, co musi być, co każdy prawnik musi wiedzieć, i potem ostatnie semestry studiów są bardziej takie profilowane pod kątem zainteresowań studenta. Jest więcej takich specjalizacji, prawda? Więc my cały czas tą ofertę w jakiś sposób tutaj staramy się uatrakcyjniać dla naszych studentów, po to, żeby mieć jak najlepsze wyniki, no i żeby studenci byli zadowoleni.
Wspomniał pan o tym, że najpierw student musi poznać taką bazę, podstawę. Który z tych przedmiotów to jest taka kosa, której studenci, którzy przychodzą, nie wiem, na pierwszym, drugim roku najbardziej się boją?
No, oczywiście zawsze trochę jest tak, że o tym decyduje też osoba prowadzącego zajęcia, prawda? No, każdy z nas jest inny, no i niektórzy są bardziej wymagający, inni może trochę mniej, więc to pewnie decyduje o tym, jak się postrzega poszczególne przedmioty. Ale ja powiedzmy nie chciałbym o tych personalnych sprawach mówić, bo zmienia się prowadzący i zasadniczo może się zmienić też jakby postrzeganie skali trudności przedmiotu. Ale powiem o tym, co jest jakby samo w sobie bardzo trudne. Dla studentów pierwszego roku dużym takim problemem, bo to jakby w ogóle zderzają się z nowym światem, prawda? To jest, no studia są zupełnie czymś innym niż szkoła średnia. Oni są żyli w innym świecie, prawda? No szkoła podstawowa, potem czy gimnazjum, czy liceum, to jednak troszeczkę inaczej ten cykl kształcenia wyglądał. Na studiach to jest to zupełnie inaczej, prawda? To jest większa samodzielność, większa odpowiedzialność tego młodego człowieka, więc to już jest dużą trudnością. Natomiast no niewątpliwie są takie przedmioty właśnie, na przykład jak logika, prawda, która no chyba po raz pierwszy się pojawia właśnie w tym życiu młodego człowieka, kiedy no, tam są powiedzmy w ramach matematyki, prawda, czy jakichś innych przedmiotów, ale to jest gdzieś tam jakaś poboczna sfera. Natomiast tutaj już mamy, a w pracy prawnika logika jest podstawą, prawda, bo mamy przecież instrumenty wykładni prawa właśnie odwołujące się do pewnych zasad logiki. W związku z tym to jest bardzo ważne i tutaj na pewno dużą trudność im to sprawia. Myślę, że ze względu na swoją obszerność na pewno historia prawa, prawda? Ponieważ tutaj no, trzeba w ramach jednego semestru czy dwóch semestrów no, jakby przekazać rozwój prawa od starożytności do współczesności, prawda? To też jest na pewno trudne. Myślę, że też trochę prawo rzymskie sprawia problem, bo to jest jakby taki pierwszy kontakt z takim oczywiście już jakby nie funkcjonującym, bo nie obowiązującym systemem, ale jednak tym takim najbardziej zbliżonym do obecnych systemów prawnych, prawda, współczesnych. Na pewno takim trudnym przedmiotem, też z uwagi na obszerność i duży stopień abstrakcji, to jest prawo cywilne, prawda? Prawo cywilne, czyli niektórzy mówią jakby korona tych przedmiotów prawniczych, prawda? W związku z tym to jest duży problem dla studentów, bo tam jest tak wiele materiału i tak jak mówię, no przede wszystkim operuje się na pewnych abstrakcjach, prawda? To nie każdemu to przychodzi łatwo. Także to są te główne jakby takie, no ale oczywiście, no jak ktoś jest sumienny, dobrze się uczy i przykłada i chodzi na zajęcia to nie powinien mieć większych problemów. To wszystko jest dla ludzi, przecież przez ilu co roku kończy, prawda, na kilkaset osób prawa, czy w ogóle kilka tysięcy, jeżeli chodzi o skalę całego kraju, ludzie dają rady, więc to wszystko jest do przejścia, prawda, trzeba odpowiedniego podejścia.
Czy są jakieś dziedziny badania w zakresie ogólnie prawa i administracji, w którym nasz wydział jest takim dominującym w zakresie badań w Polsce?
No to zawsze akurat w takim przypadku tutaj wymieniamy przede wszystkim prawo morskie. To jest jakby zgodne z profilem naszej uczelni, prawda? I na naszym wydziale jest jedyna w Polsce katedra prawa morskiego, więc to jest jakby ten nasz wyróżnik, no bo nigdzie więcej nie prowadzi się na taką skalę badań z zakresu prawa morskiego. Oczywiście specjaliści są także w innych ośrodkach, ale to są właśnie jakby pojedyncze osoby, które po prostu są zainteresowane daną problematyką. Natomiast u nas jest to jednostka, która zajmuje się no, różnymi aspektami prawa morskiego i prywatnym prawem morskim, i publicznym prawem morskim, więc te badania są tutaj z sukcesem realizowane. Tutaj kierownikiem katedry jest pani profesor Dorota Pyć, natomiast jej poprzednikami no, byli też znakomici profesorowie, prawda, czy profesor Matysik, który był twórcą systemu prawa morskiego, prawda, czy profesor Mynarczyk, profesor Brodecki, który się zajmował, profesor Adamczak. Także mieliśmy naprawdę wspaniałych tutaj profesorów z tej dziedziny i teraz jest to cały czas kontynuowane, myślę, że z dużym sukcesem. Także prawo morskie jest tym takim wyróżnikiem. No, ale oczywiście są dziedziny, w których również jesteśmy jakby mocni i prawo karne, prawda, tutaj osoba profesora Warleckiego, który ma bardzo mocną pozycję naukową w kraju i te rozwija badania w tej dziedzinie. Mamy historię, prawda, prawa na czele z profesorem Maciejskim. No nie chcę jakby wszystkich wymieniać, bo jak ktoś będzie słuchał, to powie, że nie wymieniłem, prawda, więc, ale powiem tak, że no jakby we wszystkich dziedzinach mamy co najmniej przyzwoity poziom. Nie ma tutaj jakby dziedzin, które jakoś in minus odstają w Polsce. W niektórych faktycznie mamy tutaj krajową czołówkę i jak mówię, no nie chcę tutaj wszystkich wymieniać, bo musiałbym naprawdę długo o tym mówić, a jakbym kogoś pominął, to ktoś mógłby mieć do mnie pretensje. Ale powiem tak, żeby nie być gołosłownym, wiadomo, że jednostki naukowe są co 4 lata kategoryzowane. Myśmy w poprzednim okresie tym parametryzacyjnym mieli kategorię A, no to jest no, prawie najwyższa kategoria, no bo jest jeszcze kategoria A+, taka wyróżniająca, no ale ona w poprzednim okresie tylko jeden wydział miał to, obecnie też tylko jeden wydział to ma. Natomiast kategoria A no to jest taka naprawdę też jakby czołówka i myśmy zachowali kategorię A w tej nowej parametryzacji, co świadczy o tym, że tu konkurencja jest duża, tu się naprawdę bardzo surowo ocenia, bardzo są takie wyśrubowane kryteria oceny jednostek, ale jednak mieliśmy kategorię i nadal ją mamy. I teraz jakby moje działanie jako dziekana ma służyć temu, żeby no właśnie tą kategorię utrzymać, prawda? Nie chodzi tylko o to, że robimy to dla samej kategorii. Ta kategoria i przyznanie kategorii A jest jakby dowodem na to, że prowadzimy tutaj badania na wysokim poziomie, że jesteśmy czołowym wydziałem prawa. W związku z tym no, będziemy się starać, żeby tak było nadal.
Wymienił pan tutaj wielu profesorów, ale wydział ma też utytułowanych studentów i doktorantów. W tej chwili nagrodę otrzymał między innymi doktorant z Wydziału Prawa Administracji, nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców imienia Jana Upphagena, doktorant Piotr Zieliński. Ale rozumiem, że takich studentów jest więcej na wydziale.
Znaczy powiem tak, że jak patrzymy na przestrzeni ostatnich lat, to tutaj takim wyróżnikiem może być przyznawanie nagrody Czerwonej Róży, prawda, dla najlepszego na przykład studenta. I myśmy mieli już kilku takich naszych studentów, którzy po ten laur sięgnęli. Wcześniej był na przykład obecny już pan doktor Snarski, pan magister Zieliński również przecież jako student otrzymał taki laur, teraz nagroda Upphagena. Cieszymy się, że nam się trafił taki dobry student, ale to nie tylko tak wygląda, bo to jak się trafia dobry, to można go też zmarnować, więc a jednak staramy się powiedzmy te diamenty szlifować i jakoś nam się to udaje i z tego się cieszymy.
To chyba pokazuje też, że Wydział Prawa to nie jest tylko i wyłącznie to zakuwanie, o którym mówiliśmy, ale też działalność, bo ci studenci, którzy otrzymują nagrody, muszą też się wykazać działalnością społeczną i taką poboczną, nie tylko naukową. Więc skoro mają na to czas, znaczy się, że można, tak.
To muszą być pasjonaci nie tylko prawa, ale właśnie, no bo musi być też dobrym studentem, prawda, więc to jest jakby podstawa, natomiast, ale ma też czas na to, żeby rozwijać swoje jakieś, czy zainteresowania, pasje, także poza jakby uczelniane, prawda, czy poza prawnicze, poza naukowe, także widać, że no można, to wszystko można zrobić.
Zapraszam na kolejną przerwę muzyczną. Usłyszymy się po przerwie.
Witam po przerwie. Naszym gościem jest dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, profesor UG, doktor habilitowany Jakub Stelina. Panie dziekanie, pan miał bardzo ciekawego opiekuna naukowego przy swojej pracy doktorskiej. Był to późniejszy prezydent Lech Kaczyński. Jak go pan wspomina jako opiekuna naukowego, promotora pana pracy?
Ja bardzo często jestem pytany właśnie o mojego promotora. Zresztą od razu powiem, że no, niestety jestem jedynym wypromowanym przez niego doktorem. Mówię niestety, no bo to już się nie zmieni, prawda? Nie, wiadomo z jakich powodów. No ale ja miałem to szczęście, że akurat profesor Lech Kaczyński był moim promotorem, no i doprowadził, no powiedzmy, do szczęśliwego finału, do obrony rozprawy doktorskiej. Kiedy ja zaczynałem pracę na Uniwersytecie Gdańskim, to był 93, właściwie 92, bo już na piątym roku studiów jako asystent stażysta zaczynałem. Wówczas profesora Lecha Kaczyńskiego nie było. Nie było między nami w naszym zespole. Znaczy był formalnie zatrudniony, ale przebywał na urlopie bezpłatnym w związku z działalnością publiczną. Kiedy ja przychodziłem na uczelnię, to był wtedy prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Ale po zakończeniu prezesury wrócił na uczelnię w 95 roku. No i tak się zaczęła nasza współpraca, ponieważ ja przygotowywałem rozprawę doktorską z zakresu zbiorowego prawa pracy, a profesor Lech Kaczyński był, no, specjalizował się między innymi, nie tylko, ale między innymi w zbiorowym prawie pracy, w układach zbiorowych pracy. On takim tak trochę interdyscyplinarnie podchodził, bo to łączył jakby prawo pracy, teorię prawa i prawo cywilne. No i więc ta moja praca trochę też w tym kierunku szła. W związku z tym było naturalne, że tutaj no, zaczniemy ze sobą współpracować i faktycznie ta współpraca zaczęła się układać. On mi bardzo pomógł. Oczywiście no, ja jako młody człowiek bez doświadczenia większego, prawda, więc tutaj jakby profesor Lech Kaczyński był dla mnie takim przewodnikiem, opiekunem, przewodnikiem, prawda, no, który no, wywarł duże piętno na tym, jak ta praca przybrała jaki ostatecznie kształt. W związku z tym przez te kilka lat tutaj naszej współpracy, no ja wspominam go bardzo dobrze. Ja też zawsze to powtarzam i to nie jest jakiś tam, powiedzmy, jakaś kokieteria czy coś, ale Lech Kaczyński był jednym z najwybitniejszych teoretyków prawa pracy w Polsce. Był to człowiek, który nie pisał dużo, czyli według dzisiejszych, teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby pisać jak najwięcej, prawda? On raczej pisał mniej, ale pisał zawsze dobrze, zawsze na wysokim poziomie pracy. Także oczywiście jako człowiek, który zaangażował się w działalność polityczną, nie miał dużo czasu na to, więc powiedzmy w tych okresach, kiedy faktycznie funkcjonował jako polityk, to naukowo wtedy jakby nie był aktywny, ale na przykład właśnie od 95 do 2000, czyli do tego, kiedy wrócił do tej wielkiej polityki, no to był rozkwit, to była eksplozja jego twórczości naukowej. On bardzo dużo pisał i to pisał, tak jak mówię, dobrze. Pisał tak, jak się w tej chwili już nie pisze, bo on pisał prace takie ściśle teoretyczne, prawda? Tam nie było nie było jakichś zbędnych słów, czy nie było jakichś takich ozdobników. Tam od razu wszystko było takie bardzo, bardzo teoretyczne. Zawsze dotykał istoty problemu, więc i publikował głównie w prestiżowych czasopismach. Dla nas, naszej dziedziny, takim jednym z ważniejszych czasopism jest Państwo i Prawo. To jest obecnie wysoko punktowane, ale zawsze będące takim prestiżowym czasopismem. I on właśnie w tym okresie, kiedy nie był zaangażowany politycznie, opublikował chyba, nie wiem, 4, 5 czy 6 artykułów w Państwie i Prawie, także w innych czasopismach, więc to była naprawdę wysokiej jakości działalność naukowa. No i ja się cieszę, że ja mogę korzystać z tego źródła, z źródła wiedzy, z źródła doświadczeń. Doprowadził mnie do obrony w grudniu 99 roku, zresztą znamienna data 13 grudnia kiedy się właśnie odbywała moja obrona. Potem, wiadomo, no, po doktoracie na uczelni, wiadomo, że jest kolejny etap, czyli habilitacja. Jeszcze mieliśmy okazję parę razy się spotkać i porozmawiać na temat właśnie wyboru obszaru badawczego do habilitacji. No i potem zaczęła się jego jakby znowu wielka kariera polityczna, bo został ministrem sprawiedliwości, prezydentem Warszawy, potem prezydentem kraju. Poważne zaangażowanie w taką działalność publiczną powodowało, że jakby nie było czasu już na tą działalność naukową, prawda? Więc od 2000 roku właściwie zaprzestał tej działalności naukowej. No ja go wspominam, tak jak mówię, jako naprawdę bardzo życzliwego człowieka, to bardzo pomocnego. Jeszcze chciałem podkreślić jedną jego cechę. Był bardzo pomocny także dlatego, że on miał doskonałą pamięć. Naprawdę doskonałą pamięć. Ja pamiętam, że kiedy powiedzmy tam, no wiadomo, że współpraca z promotorem polega między innymi na tym, że się przedstawia pewne fragmenty już napisanej pracy, prawda, do oceny. I ja też tam, on mi wytyczał, prawda, określone tam terminy. Ja starałem się to realizować. I zawsze potem to wracało z jakimiś tam uwagami i muszę powiedzieć, że czy jak żeśmy rozmawiali, czy właśnie jak on tam mi coś zaznaczał, to mówi, a tu jeszcze pan nie uwzględnił takiego artykułu z 73 roku tam w PZS-ie numer tam trzeci, jeszcze tylko brakowało, że powie na której stronie, prawda, więc naprawdę miał doskonałą pamięć i to było dla mnie też oczywiście bardzo, bardzo takie rozwijające i przydatne. Także ja Lecha Kaczyńskiego wspominam naprawdę jako człowieka o dużej życzliwości, no i przede wszystkim no, wybitnego specjalistę z zakresu prawa pracy, prawa socjalnego. Człowieka odważnego, jeśli chodzi o naukę. Ja tutaj może powiem, bo nie wszyscy wiedzą, jego praca doktorska została obroniona w 80 roku, w lutym 80 roku i ona dotyczyła zakresu swobody umów w prawie pracy. I to był okres no, głębokiej komuny, głębokiego PRL-u. I on w tej swojej pracy obronił taką tezę, w myśl której pracownicy, i wtedy się mówiło zakłady pracy, mogły kształtować te swoje relacje, czyli te stosunki pracy, które ich łączyły, w sposób korzystniejszy dla pracownika, niż wynikało to z przepisów prawa. Wtedy panowała taka ideologia, że właściwie jeżeli państwo coś ustanowiło w przepisach, to tak musi być, nie wolno od tego odstępować, prawda? To była ta doktryna omnipotencji państwa i koniec. A on jednak wykazał na gruncie tamtych przepisów, że było to możliwe, więc to było naprawdę bardzo takie nowatorskie, bardzo, bardzo odważne i oczywiście po przemianach, po 89 roku, no ta jego koncepcja no po prostu została wprost przejęta, no bo ona nadawała się do tego, żeby już w tej nowej rzeczywistości ustrojowej, żeby z tego korzystać. Także tutaj no Lech Kaczyński naprawdę wybitny. Ja mam to szczęście, że nie tylko, że miałem okazję go poznać i miałem okazję z nim współpracować, ale także, że mogę się chwalić tym, że jestem jedynym prezydenckim doktorantem, bo z tego, co mi wiadomo, żaden inny prezydent no, nie ma swoich doktorantów, bo nie miał tego odpowiedniego stopnia naukowego.
Wpływ na kształt państwa Lecha Kaczyńskiego jest ogólnie znany, ale pan też ma swój wpływ na to, jak nasze państwo będzie wyglądać, albo na części
no, to tylko w niewielkim zakresie, dlatego, że od półtora roku działa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, której jestem członkiem. Jestem też szefem zespołu do spraw opracowania projektu Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy, ponieważ w ramach komisji są dwa zespoły, a więc komisja zakończy swoje prace przygotowaniem dwóch projektów, projektem Kodeksu Pracy i Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy. No i właśnie ja jestem w tym zespole drugim i szefuję temu zespołowi. Już właściwie zbliżamy się do końca. Myślę, że gdzieś w połowie marca przedstawimy rządowi już gotowy projekt tego kodeksu. No i zobaczymy, jakie będą dalsze jego losy, ale faktycznie no, tutaj się szykują, znaczy my proponujemy duże zmiany, czy to w końcu zostanie zaakceptowane, czy nie, to już jest jakby wola polityczna i to kto inny będzie o tym decydował, no ale staramy się, żeby tutaj te rozwiązania były jak najlepsze i w jakiś sposób tutaj odpowiadały tym obecnym wymaganiom. Także no, duża praca, bo to czasu nie było wiele, a ogrom materiału bardzo duży, prawda, więc no, jest, że tak powiem, było nad czym pracować i teraz gładzimy to właściwie już tak, doskonalimy ten ostateczny tekst, żeby on był jak najlepszy.
Jakieś przykładowe istotne zmiany?
To akurat powiem tak, ja jestem członkiem oczywiście komisji, więc komisja będzie przyjmować i kodeks pracy, i kodeks zbiorowego prawa pracy, więc mam też i pewną wiedzę, orientację na temat kodeksu pracy. Tutaj ma być bardzo dużo zmian, ma być taki jakby nowy model tych relacji między pracownikiem i pracodawcą w różnych dziedzinach, i w dziedzinie urlopu, i w dziedzinie stabilizacji zatrudnienia, i w dziedzinie podstaw zatrudnienia. Tutaj jakby wzmocnienia roli umowy o pracę w porównaniu do umów cywilnoprawnych, także dużo jest tutaj zmian, no ale także i w tym kodeksie zbiorowym tutaj staramy się przede wszystkim, aby te regulacje jakby przywróciły pracownikom taką rzeczywistą wolność koalicji, znaczy, bo w tej chwili jest tak, że związki zawodowe, które no mają bardzo ważną rolę do odegrania, jeżeli chodzi o relacje między pracownikami a pracodawcami, no to właściwie one są tylko w firmach dużych i to najczęściej w firmach no państwowych, czy firmach z udziałem Skarbu Państwa, tam związki zawodowe funkcjonują, w pozostałych zakładach właściwie ich nie ma, prawda? I to jest ze szkodą dla samych zatrudnionych, dlatego że wtedy te osoby zatrudnione w mniejszych zakładach, w prywatnych zakładach, one właściwie pozostawione są jakby na tutaj wolę pracodawcy, prawda? Jakby tutaj nie są w stanie pracodawcą wejść w jakiś taki partnerski układ, prawda? Więc potrzebny jest jakiś podmiot, który by tutaj pewne zadania realizował. No i staramy się to w ramach tego kodeksu w jakiś sposób przywrócić. No nie wiem, czy nam się to uda, ale zobaczymy.
Ostatnio mamy bardzo dużo zmian w prawie. Wyczytałem, że w zeszłym roku strony, które trzeba wydrukować, żeby wszystkie wydrukować nowe przepisy, to jest prawie 35 tysięcy stron. Nikt chyba nie jest w stanie ogarnąć samych zmian w prawie. Jak to wpływa na funkcjonowanie prawa?
Znaczy, ja powiem tak, pan mówi o tym, że nie da się wydrukować. Fakt, znaczy,
da się wydrukować.
Da się, tak, ale zajęłoby to bardzo dużo,
przeczytać
dużo miejsca. Dlatego powiem, że już od kilku lat w naszym kraju przeszliśmy na system elektronicznych dzienników urzędowych i w tej chwili RCL, czyli Rządowe Centrum Legislacji, nie drukuje wersji papierowej dzienników ustaw, tylko one się ukazują w wersji elektronicznej, także można powiedzieć, że oszczędzamy trochę lasów, prawda, i nie marnujemy papieru. Ale oczywiście jest to bardzo duży problem. Wiąże się on właściwie z inflacją prawa, czyli z takim nadmiarem regulacji. Przy czym muszę powiedzieć tak, że obserwujemy to już od bardzo dawna i gdybyśmy się chcieli zastanowić nad przyczynami tego, no to oczywiście tych przyczyn jest wiele. To jest tak, że no życie jest cały czas w toku, dynamika zmian społecznych jest bardzo duża i cały czas jakby państwo musi reagować na pewne rzeczy, czy musi. Nie zawsze musi, prawda? No czasami właśnie wynika to z niepotrzebnej, z nadmiaru regulacji, prawda? Bo pokutuje cały czas, pokutuje i w społeczeństwie, ale także i w tym świecie politycznym taki fetysz prawa, że właściwie, że prawem załatwia się różne problemy społeczne i faktycznie no, prawo służy do załatwiania pewnych problemów społecznych, tylko że ktoś zgłasza jakiś problem, prawda, trzeba załatwić jakąś sprawę, no to robimy przepis, prawda, uchwalamy ustawę i problem mamy odhaczony, odfajkowany, a przecież tak nie jest. To nie jest tak, że można przepisem prawnym zlikwidować jakieś patologie, prawda? Prawo generalnie to jest instrument, to są pewne ramy, w których się poruszamy i samo uchwalenie przepisu niczego nie zmieni. No, przykład, powiedzmy, no, to co mnie osobiście bardzo zawsze irytuje, to jest dym z papierosów, prawda? Który ja jako osoba, która nie pali, jestem na to bardzo, bardzo wyczulony, wszędzie wyczuję i mi to generalnie przeszkadza, prawda? I powiedzmy, my widzimy, że w miejscach publicznych na przykład niektóre osoby palą papierosy, nie zważając na to, że mogą w jakiś sposób przeszkadzać takim jak ja, prawda, no nieprzystosowanym społecznie pod tym względem. I w jaki sposób rozwiązuje się problem? Na przykład na przystankach autobusowych po prostu uchwala się, to już akurat nie przez SEM, ale powiedzmy przez Radę Gminy, prawda, uchwala się przepis, w którym się mówi, że na przystankach nie wolno palić. Tam w pewnej odległości od przystanku nie można palić. Daje się specjalną tabliczkę z przekreślonym papierosem i mamy sprawę załatwioną, idziemy załatwiać kolejne sprawy. Ale czy to jest załatwianie problemu? Każdy, kto jeździ komunikacją miejską, czy na peronach kolejowych, czy właśnie na tych przystankach, wie, że ten zakaz jest po prostu nieprzestrzegany, prawda? I w związku z tym, no to jest właśnie takie załatwianie problemów poprzez ustanowienie przepisu. I z tego między innymi bierze się właśnie ten nadmiar tej regulacji, że taka wiara, ślepa wiara w to, że samym uchwaleniem przepisu załatwimy coś, co jest oczywiście wręcz naiwne, bym powiedział, prawda? Także ta inflacja prawa jest faktem. Co więcej, nawet można powiedzieć, że mamy dużo przepisów i niestety jakoś tak się dzieje, że one wcale co do swojej jakości nie są lepsze. No bo to jest pewna prawidłowość, jeżeli tych przepisów jest dużo, no to łatwiej o pewne sprzeczności, prawda? Łatwiej o pewne niejasności i o trudności w stosowaniu. Także dla nas jest to duże wyzwanie, jako dla tych, którzy uczą prawa, i to nawet jeszcze bardziej nas utwierdza w przekonaniu, że my powinniśmy się koncentrować na pewnych zasadach, na pewnych mechanizmach, na tym, żeby uczyć się, jak prawo powinno wyglądać, prawda? Jak prawnik powinien się poruszać w tym zawiłym świecie norm prawnych. Natomiast na pewno nie uczyć pamięciowego opanowania tych przepisów, bo to właściwie niczemu nie służy, prawda? I niczemu nie, do niczego nie jest potrzebne.
Mam nadzieję, że to zachęci wielu nowych studentów, potencjalnych studentów do studiowania prawa.
Też mam taką nadzieję.
I do wybrania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo panu dziekanowi dziękuję za wizytę w studiu Radia Mors.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Przypomnę, że naszym gościem był dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, profesor UG, dr habilitowany Jakub Stylina. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Maciej Goniszewski.
Godzina dziekańska.